Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Suleciński. Zaczynamy nasze sobotnie śniadanie. Odnoszę wrażenie, że wakacyjne. W tym sensie, że jak szukałem tematów do dzisiejszej audycji, to było ich zarazem dużo, ale jakby to powiedzieć, nie są innego ciężaru niż czasami bywa w takim pełni sezonu politycznego. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z taką sytuacją. Moimi gośćmi są Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Danuta Sikora, Prawo i Sprawiedliwość, przewodnicząca Klubu Radnych w Sejmiku. Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Dariusz Adamowicz, PSL.
Dzień dobry Państwu.
I Mariusz Szulc, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Właściwie na koniec nie wiedziałem, w jakiej kolejności Was wymienić. Uznałem, że alfabetyczna będzie najwłaściwsza, bo sondaże, które w tym tygodniu robiono, pokazują sytuację taką, że do Sejmu wchodzą 4 albo 5 ugrupowań. Czasami mówią, że Nowoczesna powyżej Kukiz 15, czasami odwrotnie. Odnoszę takie wrażenie, że także sezon wakacyjny pojawił się, jeśli chodzi o nasze sondaże. Chcę Was spytać o wydarzenie, które zaczęło ten tydzień, 15 mieliśmy uroczystości związane z 96. rocznicą cudu nad Wisłą, świętem żołnierza polskiego. Mieliśmy taką wielką defiladę, która się odbyła. Przypomnę, że takie defilady odbywają się od kilku lat. Odbywała się też w zeszłym roku. Wydawało mi się, że przejechały te same czołgi. Ale nastroje i emocje wokół tej defilady były różne. Wtedy to, jakby to być, Prawo i Sprawiedliwość mówiło o niedofinansowaniu polskiego wojska. Teraz o niedofinansowaniu polskiego wojska mówiła Platforma Obywatelska. Więc odnoszę takie wrażenie, że to opozycja zawsze trochę narzeka. Ale to może dobrze. To taki podział ról, który może wpływać być może na aktywizację tego typu rzeczy. Czy ktoś z Was się orientuje, czy my rzeczywiście wydajemy te 2% na polskie wojsko?
Trudno to do dzisiaj stwierdzić.
Ja bo odnoszę za każdym razem, że to jest tak, że niby mamy wydawać te 2%, a potem się okazuje, żeśmy zaoszczędzili akurat w tym resorcie, bo akurat jakiś przetarg wojskowy się zawsze nie udaje.
To jest problem, dlatego że jeśli chodzi o przetargi wojskowe, jest tylu fachowców, tylu polityków, którzy w te przetargi próbują ingerować, mają swoje jakieś przyzwyczajenia albo zaprzyjaźnione firmy. I jak wiemy, tych przetargów tak zarządów pierwszych PiS-u, później Platformy, teraz PiS-u zostały unieważniane, bo zawsze jest jakieś podejrzenie, że tutaj jeśli bierzemy od Francuzów, to za coś, od Amerykanów, to gdzie ten offset? Pamiętamy, jak leciały te cud techniki 2 tygodnie z Ameryki. Więc ta dyskusja będzie zawsze taka jałowa, że tak powiem. Jedni uważają, że trzeba korzystać z polskiego przemysłu zbrojeniowego i tu kładą nacisk, żeby polskie fabryki produkowały. Ja tylko mogę powiedzieć, jako żołnierz misji specjalnej na Bliskim Wschodzie, kiedy pojechaliśmy z naszym sprzętem, no to były to komiczne wydarzenia. Dzisiaj też chciałbym, żeby Polska produkowała dobry sprzęt, ale jeśli ma produkować taki, z jakim byłem ja na Bliskim Wschodzie, w Syrii i w Egipcie, na Synaju, no to przecież wiemy, tak? Jeśli by Polska produkowała bardzo dobre telewizory, to Unimor Gdański dalej by je produkował i byśmy je kupowali. To samo z samochodami. Dlatego trzeba postawić na mniej sprzętu, ale bardzo dobrego.
Jakieś inne opinie na ten temat?
Panie redaktorze, chciałam powiedzieć, że to, że mamy zapisane w budżecie teraz 2% wydatków na wojsko, to nie znaczy, że te pieniądze wydamy, dlatego że te pieniądze muszą być racjonalnie wydane, tak? I właśnie o to chodzi,
znaczy, chcemy zapisać 3%, ja tak słyszałem taki postulat ministra Macierewicza. Wydaje mi się, że to będzie jeszcze po pierwsze trudniej wydawać, ale też znacznie trudniej znaleźć 3% w polskim budżecie.
Ale to chyba problem jest w tym, że my nie do końca wiemy, co chcemy kupić. Bo skoro rozpisuje się już przetargi na samoloty, czy już nie mówię o samolocie dla rządu, prawda? To już chyba jest sprawa od 20 lat, ma kupienie nowego samolotu. Bo albo jest nieprawno tych pieniędzy, a w budżecie nie ma, w związku z tym pozorujemy jakieś zakupy od wielu lat i udajemy, że rzeczywiście coś chcemy kupić, albo są inne siły, które tak, jakby powiedział, kręcą w naszej w dziale zakupów Ministerstwa Obrony, że do tych zakupów nie dochodzi.
Znaczy w tej chwili cały czas stoimy przed decyzjami w sprawie...
Ale ile lat można się zastanawiać, no jakich helikopter kupujemy? No jest prosto. No siada 5 gości, rozkłada papiery, mówi, pyta jeszcze 3 generałów, 7 pilotów, mówi, co kupujemy? No ten, dobra, no kupmy ten. Nie, ten. No, I później z telefon prawdopodobnie z jakiejś ambasady mówi, jednak na pewno chcecie ten samolot? Nie, nasze są lepsze. Przecież my mamy waszą fabrykę kupioną. A że fabrykę mają w Polsce i Amerykanie, i Włosi, i Niemcy, w związku z tym...
No teraz jeszcze Francuzi
teraz
obiecali.
Jeszcze Francuzi obiecali, tak. No w związku z tym przypominam, że żadna fabryka na dzień dzisiejszy lotnictwa nie jest już fabryką w sensie stricte polską. Tam pracują Polacy, natomiast właścicielami są już obce koncerny. Także.
No zobaczymy, jak to będzie. Jak patrzymy na te sprawy związane z wojskiem, to mamy też taką wyraźnie zarysowaną nową koncepcję, która mówi, że oprócz tego wojska zawodowego będziemy mieli także różnego rodzaju oddziały, czy to paramilitarne, czy takie, które są jednak mobilizowane, które utworzą obronę terytorialną. Czy to jest pomysł, który waszym zdaniem może wzmocnić polskie wojsko?
Znaczy, żeby młodzież się ruszyła z domu na lato, to tak. Powinny być obozy wojskowe, paramilitarne. Kiedyś były zajęcia z PO. Nawet w czasie studiów był obóz wojskowy. Jak najbardziej. Natomiast armia musi być zawodowa i w ogóle wokół tego nie ma co kombinować i to jest tylko strata czasu, wyrzucanie pieniędzy.
Czemu nie powie pan tego Amerykanom, którzy mają Gwardię Narodową? Czemu pan nie
Gwardia
powie...
to coś innego.
To jest to samo. Gwardię są straż pożarną i można je wszystkim kupić po kałachu.
To jest inna nazwa. My się akurat Kukiz 15... Nasza koncepcja, my się wzorujemy na Gwardii Narodowej.
Ale co, pan chce dzieci na pole bitwy wysłać?
Jakie dzieci?
A kto był w tej Gwardii Narodowej? Pan czy ja? Ja mam prawie 50 parę lat.
Każdy może iść, każdy może iść.
Ale co bym tam na tym polu walki
robił? To jest, a co pan robi, jak będzie wojna? Ucieknie pan, prawdopodobnie w tym momencie pan ucieknie z kraju, tak? Spakuje się za swoją rodzinę, pan ucieknie, tak?
Nigdzie nie ucieknę, bo nie będzie...
Czego nie zarzucamy sobie wzajemnie?
Nie będzie jak uciec, proszę pana, przed falą jądrową, pan nie ucieknie.
No co, obrona terytorialna, tak? Kukiz 15 zdecydowanie tak?
Jak najbardziej.
Czyli minister Macierewicz będzie miał wasze wsparcie w tym projekcie.
Jak najbardziej, z tym, że my chcielibyśmy, żeby ona jeszcze była, bo docelowo w tym momencie jest 30 tysięcy ma być członków sił. A my chcielibyśmy, żeby było około 150 tysięcy ludzi w żołnierzy.
Ale za czyje pieniądze my to uzbroimy, wyposażymy? No przecież to są olbrzymie koszty. 150 tysięcy ludzi, którym trzeba kupić mundury, dać broń. To przetrzymać ją, przechować, przeszkolić, to są miliardy złotych. Skąd na to w ogóle pieniądze?
Ale znaczy, jeżeli Antoni Macierewicz mówi, że będzie 500 plus dla każdego, kto tam będzie
ćwiczył. Jeżeli patrzymy tak? Tylko w tym względem, no to spójrzmy, ile Rosja ma wojska?
Proszę pana,
ile Rosja ma wojska?
Tak, że Rosja wojska ma za dużo.
Oczywiście,
za dużo
że nie przebijemy,
ma.
Ale jeżeli w tym momencie nasza armia jest w rozkładzie, no taka jest prawda.
Nie, armia nie jest w żadnym rozkładzie.
PO rozłożyło armię na łopatki, totalnie.
Armia jest zorganizowana dobrze, ma dzisiaj dobrego ministra, jest dobrze zarządzana.
Tak, to niech pan powie o flocie, tak?
Proszę pana, myśmy na Morzu Bałtyckim flota nie ma w ogóle jakby żadnej tutaj racji bytu. No, morze jest takie, że dzisiaj samolot odrzutowy leci 2000 km na godzinę, więc pan wie, że on w ciągu paru minut jest z dowolnego miejsca w Rosji nad Morzem Bałtyckim. W związku z tym możemy jedynie inwestować w rakiety, w małe jednostki, bo duże jednostki na Bałtyku nie mają szans bytu.
Pełna zgoda, ale no. jest konieczność inwestycji.
Trzeba też powiedzieć sobie, że dzisiaj nie będzie takiej wojny rakiety. Żołnierz no niemiecki, właśnie. Polski naprzeciwko siebie. To nie będą się w ogóle widzieć.
Czy to jakieś drony? A,
po co? To mobilizować 150 tysięcy młodych ludzi, którzy powinni pracować na rzecz Polski, a nie obijać się. No już były takie budowlano-inżynieryjne, były OTK, były różne...
Jaką mamy teraz wojnę na
bardziej pracowały dla zakładów, dla miast, a nie miało to nic wspólnego z obronnością.
Wojna na wschodzie Ukrainy jest inną wojną, ponieważ Ukraina jest dzisiaj osamotniona de facto.
A skąd pan wie, jaka będzie wojna w Polsce?
Członkiem, ale właśnie, nie, ale my jesteśmy członkami NATO, państwa. Bez przesady.
No. Trzeba się zastanowić, co mamy inwestować. W te, bo jak wiadomo, wyposażenie wojsk polskich jest żenujące i są na ten temat, wiele dowcipów jest. Jak będzie wyposażone te grupy, o których państwo mówią, będzie to pewnie jeszcze bardziej żenujące, ale czy my powinniśmy w to inwestować? Czy nie lepiej w stosunki dobrosąsiedzkie lub w sojusze? I trzeba się nad tym zastanowić, bo tak naprawdę właśnie już nie będzie takiej walki jak kiedyś. To nie są te wojny, te same wojny. Czyli inwestowanie w te grupy paramilitarne zwyczajnie
widzimy
nie ma sensu.
W Syrii, co się dzieje.
Ludzie powinni oczywiście być przygotowani na sytuacje kryzysowe i trzeba się zastanowić może nad szkoleniami. Ale inwestowanie może po prostu być nieskuteczne zwyczajnie. Musimy mieć dobre kontakty z sąsiadami i porządne sojusze, o co Polska w tej chwili dzięki PiS-owi nie dba.
Ale były takie organizacje, Liga Ochrony Kraju, prawda, prowadziła działanie. W szkole było przysposobienie obronne. Może należy wrócić do tych sprawdzonych metod.
Mało kosztownych,
tylko egzekwować to. Żeby te zajęcia z PO były zajęciami z PO, a nie wolnym czasem, gdzie nie przyszedł pan na lekcję i cała szkoła się nudziła na podwórku. Pamiętam, jak to było.
A OP1
się rozciągało, zobaczyło się, czy trzech do niego wejdzie.
Znaczy, myśmy tutaj we trzech jeszcze mieli takie przeszkolenia, czy kościuszkowcy tam, tacy weterani najczęściej.
Na Politechnice Gdańskiej tam byli właśnie tacy, z których zawsze żartowano, że jest za karę, bo desant na NRD wysadził.
No właśnie.
Panie redaktorze, to tak jak słucham tutaj tej dyskusji, to no, trzeba się przysłuchiwać temu, co już się dzieje, tak? Są decyzje ministerstwa i to, że powinniśmy mieć armię 150-tysięczną, to nie znaczy, że zaraz w krótkim okresie ją będziemy mieli, bo ten nasz budżet taki 36-miliardowy, to jeżeli go porównamy do budżetów innych państw, to są naprawdę małe środki. Natomiast ta obrona terytorialna, no to właśnie ma uzupełnić te nasze braki, bo to nie będą ludzie, którzy będą bezpośrednio angażowani, tylko dodatkowo, tak? To będą zajęcia weekendowe. Oni będą przeszkoleni, ale będą po prostu, w to będziemy inwestować, to ale nie, że będą, tak. Nie będą w jednostkach, bo dzisiaj wiemy, że te pieniądze przeznaczamy, ten budżet jest przeznaczany na wyposażenie, utrzymanie jednostek. Przecież mamy ponad 165 tysięcy.
No dobrze, ale można by nawiązać, że w służbie zdrowia też jest problem. To zróbmy zajęcia niedzielne dla lekarzy.
Ale oczywiście,
chirurgów.
Że tak. No wszyscy powinni być.
Wszyscy
chętni to rozumiem.
Z ulicy będą chirurgi. Nie, dla amatorów chirurgi.
Nie,
no bo to amatorzy żołnierze, ci, o którym pani mówi. Nam jest potrzebna zawodowa armia, dokształcona, a budżet 36 miliardów to nie jest taki mały, bo my mamy jeden z największych budżetów w Europie. Przypomnę pani, że Turcja, która jest w permanentnym stanie wojny, ma budżet 50 miliardów dolarów. W związku z tym ten budżet nie jest dużo mniejszym. Polska ma stosunkowo wysoki budżet
na wojsko. Tak się śmieje z koncepcji Gwardii Narodowej. A niech pan mi powie, kto był członkiem AK? Czy to byli oficerowie, żołnierze zawodowi z doświadczeniem 5-10-letnim, czy to były dzieci czasami?
Ale to będzie zupełnie inna wojna, proszę pana.
Oczywiście, ja wiem,
kto latać po lesie
ja akurat, wie pan, mam głębokie
zdanie, że
pan
był członkiem
AK. Anglia, czemu nikt temu...
70 lat
nikt nie mówi tego. Anglii, Szwecja ma, Anglia ma,
Ameryka. Szwajcaria ma. Tam każdy Szwajcar ma broń.
Dokładnie, i nikt ich nie dotyka.
Tylko Szwajcar PKB na ile jest na głowę w Szwajcarii?
Ale nie ma znaczenia, my do tego dążymy, to jest koncepcja na przyszłość.
Ale ja jestem zadziwiona, że Kukiz 15 proponuje takie wyrzucanie pieniędzy. Krzyczycie, nie płaćmy podatków, oszczędzajmy, tak? A w tej dziedzinie chcecie wyrzucać pieniędzy na prawo i lewo. Skąd wy to weźmiecie?
Jeżeli wojskowość i obronność jest dla pani wyrzucanie pieniędzy, no to ja nawet nie wiem.
Na drużyny biegające po lesie?
Nie, pan źle stawia tezę. My jesteśmy za obronnością prawdziwą, a nie za markowaniem, jak zabaw po lesie chłopców.
No
my chcemy, aby armia była dobrze uzbrojona, najnowocześniejszy sprzęt i byli to zawodowcy.
Nie sądziłem, że aż takie emocje wywoła ta sprawa koncepcji polskich sił zbrojnych. Nie śmiem już pytać was o Trybunał Konstytucyjny.
Śmiało,
jesteście gotowi dzisiaj.
Jak nikt.
Znaczy, ja powiem w ten sposób. Mamy ogłoszenie tego raportu Komisji Europejskiej. Czekaliśmy, że zrobi to rząd. Zrobiła to sama Komisja Europejska, czyli poznaliśmy tę wymianę uwag pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem od początku tego roku. Nie wiem, czy to jest właściwe, że Komisja Europejska to ujawniła, ale w każdym razie zrobiła to. Mamy taką kampanię pomiędzy tymi nie włączonymi w pracę Komisji Europejskiej członkami, sędziami wybranymi przez ten parlament, a prezesem Trybunału Konstytucyjnego i mamy w tej sprawie działania ministra Ziobry i prokuratury. Czy to są nowe elementy w tej naszej kampanii o Trybunał Konstytucyjny, czy w rzeczywistości jest to po prostu konsekwencja tego wszystkiego, co zdarzyło się w ostatnich miesiącach?
Może zacznijmy od tego, że ja od wielu lat uważam i moi paru kolegów, że w ogóle w Polsce nie mamy konstytucji prawdziwej. Ta konstytucja, która jest w tej chwili, jest pewną tylko atrapą konstytucji. Ja to bardzo łatwo, szybko udowodnię. Nie może istnieć konstytucja, której paragrafy odnoszą się do ustaw. Dzisiaj nasza konstytucja zapisana jest takie prawo, szczegóły odnosimy się do ustawy. A ustawa, jak wiemy, to jest jeden noc, jeden dzień. Wartości muszą być w konstytucji zapisane na trwałe, tak, żeby nie można ich było w dowolnym czasie zmieniać. Dzisiaj konstytucja się zmienia poprzez ustawy, czego jesteśmy dzisiaj świadkiem.
To PiS tak próbuje robić.
Nie,
to i w tej chwili PiS oczywiście.
Ta sytuacja jest w Polsce od jej uchwalenia. Ta konstytucja była zła od początku, była zła uchwalona, ale powinna być zmieniona w jak najlepszym czasie. Obowiązkiem partii rządzącej w danym czasie jest to, aby doprowadzić do sytuacji takiej, aby dojść do zgody narodowej i zmienić konstytucję. My dzisiaj musimy zmienić zapis o Trybunale Konstytucyjnym, bo on jest z gruntu zły. Trybunał dzisiaj można zmienić jego zadziałanie jedną ustawą, a ustawa jest taka, jaka jest większość partyjna. A sytuacja powinna być taka, żeby żadna większość partyjna nie mogła w żaden sposób zmieniasz w dowolnym czasie, w nocą, w dzień, w południe, to pięć prawda. Razy Trybunał. W związku z tym dzisiaj jest zadaniem PiSu. Mi się wydaje, że PSL zaproponuje tak zwaną opcję zerową. Czyli siadamy wszyscy przy okrągłym stole Trybunału Konstytucyjnego i mówimy, okej, wyście kręcili, myśmy kręcili, przepraszamy obywateli, robimy od zera. Wyłączamy Trybunał w nowy system, bo Trybunał Konstytucyjny na dzień dzisiejszy nie spełnia w żadnym stopniu swojej roli. Czy wiecie państwo, że pani poseł, nie możecie wnieść do Trybunału Konstytucyjnego żadnej apelacji? Trybunał nie ma obowiązku. Jest tylko ograniczony w działaniu tym, co zgłoszą partie. Dzisiaj do Trybunału wniosek o zmianę czy o zbadanie zgodności sprawy może wnieść partia polityczna. Czyli Trybunał Konstytucyjny jest takim ojcem chrzestnym dla partii politycznych. Rozwiązuje problemy partyjne, nie problemy obywateli. Nawet jeżeli milion obywateli podpisze jakikolwiek wniosek, o cokolwiek i chcemy pójść sprawdzić, żeby ustawa z tego powstała, albo sprawdzić, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, to Trybunał tego nie może dzisiaj zrobić. Czy wiecie państwo o tym, że Trybunał dzisiaj obywatel zwykły, żadna organizacja nie może...
Nic nie może.
Bo ta ustawa...
Nigdy nie mógł.
Panie redaktorze, ale tutaj mówimy o tych konsekwencjach Komisji Europejskiej, tak? Bo opublikowanie tego raportu w jakiś sposób pogłębia wiedzę, ale też nie powoduje jakiegoś większego zagrożenia. Odnośnie demokracji, tak jak tutaj sugeruje opozycja, każdy miał swoje 5 minut, żeby tak jak pan powiedział przede mną sobie tutaj przy tym pogrzebać, natomiast żeby to wyprostować, to trzeba naprawdę tutaj silnej ręki i jakiegoś takiego długofalowego myślenia. Natomiast nie jesteśmy zagrożeni jakimiś
silnej
sankcjami.
Ręki, mówi pani? Jest dyktatura jakaś nowa?
Nie dyktatura, tylko po prostu ktoś musi myśleć nad tym, tak? A nie ciągnąć każdy w swoją stronę.
Mam nadzieję.
Bo jeżeli dzisiaj opozycja kwestionuje to, że ustalana będzie kolejność wpływu i to też się nie podoba, no to w zasadzie nic się nie podoba. A Komisja Europejska i tak nie może nałożyć nam żadnych sankcji, bo nigdy nie będzie jednomyślności. Orban powiedział jednoznacznie, że za tym nie zagłosuje, więc to są takie krzyki, takie pochwalania. A Donald Tusk, jak zaczyna negocjować, dzisiaj się dowiadujemy, że negocjuje z przywódcami, ale z pominięciem Beaty Szydło
No, ale to nie o to chodzi, żeby nasze problemy rozwiązywali gdzieś w Brukseli, wie pani. No, po prostu, że siąść jednego dnia i powiedzieć dość, wszyscy żeśmy manipulowali, zróbmy z tym porządek.
Ale jeżeli chciałbym zabrać głos, czy jestem
ja tego nie słyszałem.
Mariusz Szulc. Jak przedstawiciel Kukiz 15 jestem bardzo zadowolony, że już przekonaliśmy PSL do naszych wniosków i naszych ustaleń co do...
Na razie jednego pana w PSL-u.
Ja jestem doradcą PSL-u.
Jestem słyszałam bardzo wolny.
Jeszcze takich głosów nie słyszałam od przewodniczącego.
Bo w temacie TK, co pan powiedział, podpisuje się pod wszystkim, tak? Jest pełna zgoda. W tym momencie pan powiedział, że kto grzebie przy TK w tym momencie. Oczywiście teraz to PiS grzebie, ale zapomniał, kto to zaczął i kiedy. To było w tamtym roku, w 2015 i to jeszcze jeszcze rękę do tego dołożył prezes TK, do tego Trybunału dołożył rękę do tej nowej ustawy i to się cały ten problem zaczął z tym. I to jest pełna zgoda. Nie może być tak, że każda partia przychodzi i grzebie przy tym, bo dlatego, że w konstytucji jest tak zapisane, że wszystko jest zrobione ustawą. A bardzo łatwo jest ustawę. Każda partia, która wchodzi nowa, rządząca, grzebie przy tym. I taki jest tego wniosek. Jeżeli będzie konstytucja, do której zmiany trzeba 2/3 większości głosów, jeżeli to będzie zapis w konstytucji, to nie będzie takie łatwe, że każda partia wchodzi i zmienia tak jak dowolnie, jak sobie chce. I taki mamy przykład od 2015 roku.
No tak, tylko że wszyscy się zastanawiają, co to oznacza w naszym polskim wypadku taka opcja zerowa, bo pytanie, do którego punktu się cofamy.
Opcja zerowa.
Jeżeli... Lider?
Opcja zerowa to opcja zerowa.
No opcja zerowa, no to jest jasne raczej. Cofamy się przed wyborów i rozpatrujemy po kolei każdy punkt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo my w ten sposób zakładamy, że wszystko, że każdy po kolei decyzja Trybunału Konstytucyjnego była mylna. Ja myślę, że to jest błąd. My musimy najpierw opublikować wszystkie wyroki, a potem się zastanowić, co dalej. Ale to naprawdę za każdym razem powinna być debata. Pan tutaj mówił, że nasza konstytucja jest niezgodna, nie wiem, z prawem, nieprawdziwa, nie wiem, jakbyś takich pan słów użył. Ja myślę sobie, że skoro społeczeństwo polskie po długiej debacie podjęło taką decyzję, byśmy taką konstytucję mieli, to była naprawdę bardzo długa debata i konstytucjonaliści tworzyli tą naszą konstytucję. Pan mówi, że ona jest
nieefektywna.
To są tacy, proszę pani, konstytucjonaliści, pozwoli trudne pan, słowo, że mamy dzisiaj problem, jaki mamy. Skończę, gdyby byli mądrymi ludźmi, to byśmy tego problemu
nie
mieli.
Nie ma ideałów, niestety. Myśmy podjęli wspólną decyzję i podważanie tego. To jest tak, jak podważanie w tej chwili roli Trybunału Konstytucyjnego, podważanie wszelkich autorytetów, takich jak na przykład przewodniczącego Rzeplińskiego, mówienie o nim, że jest niestabilne emocjonalnie.
Ja, panie przewodniczący, ja mówię o zasadniczej konstytucji, o panu Kwaśniewskim, który tę konstytucję przygotował, który ją wprowadził po to i ta konstytucja jest tak była skonstruowana,
nie
żeby...
Nie wprowadził, tylko polskie społeczeństwo po długiej debacie pani, i wielu prawników na tym pracowało.
Czy ja w tym kraju żyłem? No niech pani...
Szanujmy
pani
decyzję bardzo proszę, naszego polskiego społeczeństwa. Proszę ale państwa, referendum. Miejmy szacunek dla ludzi. Miejmy szacunek dla... Ja rozumiem, że jest pan prawnikiem.
Większość, pana, ale jeżeli 90% nie rozumie rozkładu jazdy, jak funkcjonuje rozkład jazdy, co jest przyjazd, znaczy odjazd.
I to jest właśnie 90%. Brak szacunku dla ludzi.
Proszę pani, nie jest brak szacunku.
Ta nasza trzynasta dyskusja na temat Trybunału Konstytucyjnego nie ma sensu, dlatego że, jak mówi mój kolega z PiS-u, Marcin Wolski, PiS wygrał i morda w kubeł. I myślę, że tu żadna komisja wenecka, Ojciec Święty, Obama, no, czy cholera, czy dżuma, nie wiadomo kto tam wygra, jak mówi PiS. Więc dzisiaj trzeba odczekać te 3 lata.
Nie,
trzeba
nie, dlaczego odczekać? Skoro wygrał, to nie zrobi porządek. No, nie to ma szansę jedyną.
Ale my nie mamy prezydenta, ma większość. Możliwości oddziaływania. I dajmy sobie z tym spokój.
Ale chyba PiS chce dobrze.
No, mówi, że chce.
Dla siebie tak. Chcieć.
Skoro chce dobrze, no to niech zrobi przy tym porządek. Skoro wiemy, że jest źle. Tak? Wszyscy wiemy,
że jedyne,
co możemy, to zabierać głos i że z tym się nie zgadzamy, tak? I że z tym się nie zgadzamy. I to powinniśmy dobitnie powiedzieć.
Ale nie jest dobrze, tak?
Demonstracje są...
Jest źle, no to trzeba to naprawić, tak? No
ale to jest debata publiczna. No właśnie, to spokojnie, a co my robimy zrobić. W tej nie, no my,
no my
sobie
mamy debatę.
Krzyczymy sobie do mikrofonu, a to jest zupełnie co innego.
Wróćmy w takim razie do, jakby to powiedzieć, całości tej sytuacji, czyli mówiąc najkrócej, tego, co dzieje się też, jeśli chodzi o no, pewną przepychankę pomiędzy ministrem Ziobrą a przedstawicielami Trybunału, ale to dopiero po chwili przerwy.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Zuleciński, witam państwa ponownie. Ewa Lider, Danuta Sikora, Jerzy Borowczak, Mariusz Szulc i Dariusz Adamowicz są moimi gośćmi. No, trochę żeśmy się spierali na temat Trybunału Konstytucyjnego, ale chcę jeszcze was na koniec spytać o tą decyzję potwierdzoną jakby na 2 konferencjach prasowych ministra Ziobro w sprawie tego, żeby prokuratura prowadziła postępowanie, które ma wyjaśnić, czy w Trybunale Konstytucyjnym nie doszło do złamania prawa poprzez niedopuszczenie do funkcjonowania 3 sędziów zaprzysiężonych przez prezydenta.
Dzisiaj skład Trybunału Konstytucyjnego wygląda tak. Prezes Jarosław Kaczyński, sędziowie Beata Szydło, Zbigniew Ziobro, rzecznik prasowy rządu. To jest dzisiaj Trybunał. I to oni orzekają, co jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem. Uważają, że jak dostali 18% społecznego poparcia, to mogą zastąpić wszystkie władze w Polsce. Tak? Wszystkie. No jeszcze jest prezydent Andrzej Duda. Więc myślę, że takie wyciąganie i wciąganie w dalszą taką walkę prezesa Trybunału, oficjalnego prezesa Trybunału, w to, że nie wykonywał zgodnie z prawem swoich obowiązków. No oczywiście można by tym tropem pójść i złożyć zawiadomienie do prokuratury, że prezydent Andrzej Duda nie zaprzysiągł 3 wybranych sędziów w tamtej kadencji i też ciekawe, czy pan Ziobro wszcząłby postępowanie, chociaż... Logika by nakazywała, że skoro ten nie dopuszcza, a ten nie zaprzysiągł, no to można by ich równo potraktować.
Danuta Sikora?
Panie redaktorze, mi się wydaje, że tutaj pokazujemy społeczeństwu, że nikt nie jest ponad prawem i jeżeli takie niedopełnienie miało miejsce, no to wszczęcie do postępowania przez prokuratorę wykaże, czy było, czy nie było.
No tak, ale pytanie, jak będą wyglądały potem konsekwencje takiego stanu, bo ja rozumiem, że jeśli by się okazało, że no to wtedy postępowanie przestaje być postępowaniem w sprawie, zaczyna być przeciwko konkretnej osobie. No i pytanie, co to oznacza w tym wypadku immunitet sędziowski sędziego Rzeplińskiego?
No to oznacza, że prokuratura nic nie może panu prezesowi zrobić i to jest tylko niepotrzebne jątrzenie sprawy. Problem jest do rozwiązania i go trzeba rozwiązać. Natomiast nie mogą w tym kraju rządzić prokuratorzy, bo to zacznie się jakaś za chwilę rewolucja francuska, bo właściwie wszystkie problemy polityczne zaczynają rozwiązywać u nas prokuratorzy. No to jest niepoważne, wydaje mi się, i tyle. Powinni się w końcu politycy siąść, dogadać i tą sprawę jakoś rozwiązać.
Ewa Lider.
PiS przecież do tego prowadzi krok po kroku, żeby podważać wszelkie autorytety, wszelkie instytucje. Teraz będzie być może wszystkich po kolei oskarżał, co się dzieje w tej chwili. I o to chodzi PiS-owi, no po prostu. Nie oszukujmy się, że
jest trochę pracy dla prokuratorów w tym kraju, bez przesady. Natomiast
no, bo
chyba
to są sądy, ale tak jak pan powiedział, tak? Nie mogą rządzić prokuratorzy i się z tym zgadzam, oczywiście.
No, dopóki nie będzie woli politycznej ze strony zarówno PiS, PO Nowoczesnej odnośnie zmiany konstytucji i ustawy i zapisów w konstytucji o Trybunale Konstytucyjnym, będziemy mogli tak sobie gadać, za 10 lat się tutaj spotkamy.
Ale my mówiliśmy chyba o przewodniczącym Rzeplińskim.
Tak, no jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i będziemy rozmawiać o tym Trybunale, za 10 lat się tu spotkamy przy kawce i będziemy gadać tak samo, dopóki będzie, za 4 lata będzie zmiana w parlamentu, nowe władze, zaczną znowu grzebać i będziemy gadać o następnym prezesie TK.
No, to wymaga zmiany konstytucji.
Dokładnie, no dokładnie.
A, jeżeli tego,
dopóki nie,
nastąpi, nie
będzie woli politycznej ze strony PO, PiS, Nowoczesnej, już widzę, bardzo się cieszę, że PSL już jest po stronie Kukiz 15, bardzo się z tego cieszę powodu. I
pana, to jest odwrotnie, bo PSL istnieje 150 lat, a Kukiz tylko rok, więc
najsmutniejsze w tym
może pan się do nas dołączyć.
Nie, to ja już chciałem pana właśnie zachęcić.
Możemy pana pod skrzydła polskiego ludu przyjąć.
Jeszcze chciałbym tylko dokończyć. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że my tu rozmawiamy cały czas temat zaczął się w 2015, o Trybunale Konstytucyjnym. Ludzi to w ogóle nie interesuje ten temat. Tak już jak pan
interesuje tych
tak pan
ludzi,
jak powiedział, Trybunał Konstytucyjny załatwia sprawę partii, a nie ludzi. Taka jest prawda.
Oczywiście.
I ludzi naprawdę nie interesuje. W tym momencie 4 miliony Polaków deklaruje chęć wyjazdu na zachód za pracą, a my tu gadamy o Trybunale Konstytucyjnym.
Nie, oni.
Wróciliśmy, jakby to powiedzieć, do rzeczy, które ludzi obchodzą. No to ja, że tak powiem, z rzeczą, która ludzi obchodzi, jest wydawanie europejskich pieniędzy i na przykład komunikacja. To wróćmy w takim razie na Pomorze. A w zeszłym tygodniu mieliśmy takie dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobrą, że jednak 4 września ruszy Pomorska Kolej Metropolitalna, ale zła taka, że tylko kawałek tej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i że te szkody, które wywołała ulewa i powódź, są znacznie większe niż się spodziewano wcześniej, że być może także stan tej kolei nie jest tak dobry, jak się spodziewano, bo wiele wskazuje na to, że co najmniej do końca września będą trwały te naprawy, a niektórzy twierdzą, że znacznie dłużej, jeśli chodzi o ten odcinek, który łączy tak naprawdę tę kolej z Wrzeszczem, bo to chyba jest w tej chwili najważniejszy problem.
Tam transport publiczny jest zapewniony. Widziałam, że jeździ autobus i mam nadzieję, że to jest dobry znak. To znaczy, że jednak jest wielka szansa, że to zostanie naprawione i że zacznie PKM-ka jeździć. Ludzie naprawdę bardzo na to czekają. Dużo ludzi jeździło PKM-ką, chociaż ona cały czas jest bardzo źle zorganizowana. We Wrzeszczu cały czas nie ma, nie było, no teraz nie może być, ale mam nadzieję, że to będzie poprawione i że to będzie dobrze zrobione. Mam wielką nadzieję, że wróci ta PKM-ka i że to się da wyremontować.
Jak to wygląda? Po prostu mieliśmy pecha, no akurat była świeżo oddana, te wały jeszcze się nie ułożyły, spadł olbrzymi deszcz i zniszczył, no i z tym się...
No, pecha trzeba przewidywać, powiem szczerze, nie?
Dlatego zostało to ubezpieczone prawdopodobnie.
Danuta Sikora?
Panie redaktorze, ja byłam wczoraj, w piątek byłam, w czwartek byłam na lotnisku i tak sobie posłuchałam tylko tych ludzi, którzy się znaleźli w takiej sytuacji, że przylatują i nie wiedzą, że kolejka nie jeździ, tak? Więc przeszłam się, zobaczyłam, jaka jest informacja. Więc tej informacji nie ma, ta komunikacja zastępcza się też tak nie zatrzymuje, jak się zatrzymywała kolej, bo tego też tak nie można zorganizować. No w tych miejscach nie będzie przystanków. I ta nasza sztandarowa inwestycja miliardowa nam się tak rozpłynęła, tak jak tutaj mówimy, ale poczekajmy też na działania służb, na działania prokuratury, dlatego że przy okazji wszczęcia postępowania odnośnie zaniedbań albo w ogóle skutków powodzi w Gdańsku, no to słyszymy takie zdania, że kolej metropolitalna, że te nasypy zadziałały jak wały przeciwpowodziowe, więc tutaj już aż się prosi o to, żeby tą sytuację też wyjaśnić, bo trzeba było taką sytuację przewidzieć w projekcie, w studium wykonalności, czy faktycznie ta kolej będzie tak działała, a zaniedbania i wszelkie niejasności wyjaśni prokuratura i teraz musimy też poczekać na wyniki.
Ale prokuratura wałów nie naprawi.
No
można było to przewidzieć. Nawet jeżeli... Ale transport zastępczy działa bardzo dobrze, bo
kto
sprawdzałam.
Kto zostaje ukarany w wyniku takich działań?
Ani się myli co do tych autobusów.
Projektant czy wykonawca?
Jerzy Borowczak się też żachnął na słowo prokurator, więc...
Proszę Państwa, bo w całym normalnym świecie zdarzają się kataklizmy. I pierwszy raz słyszę, żeby prokuratura, nie wiem, pretensje do Pana Boga, że spuścił deszcz? Taką ulewę, jak była...
Prokuratura... Być może było źle wykonane. Też
no właśnie, albo na przykład źle zaprojektowane.
Od tego są inżynierowie, którzy to projektowali, tak, którzy, jak powiedzieli, robią analizę, czy tak, jak mówimy, te wały były świeże, tak, nie były zakorzenione i wiemy, że to w świecie się zdarza, tak. Przy takich ulewach to jest kataklizm, na który naprawdę nie mamy wpływu. Na trzęsienia ziemi. I tacy Japończycy w tej dziedzinie, super mistrzowie świata. Przyszło elektrownie atomowe i co? I tam też prokurator powinien wejść?
No tam szedł. To
są kataklizmy, których nie da się przewidzieć.
Widzę, że słowo prokuratora już tak działa jak płachta na byka na PO i Nowoczesną, ale tutaj akurat w tym momencie...
Coś pan źle usłyszał, bo ja tutaj nie zareagowałam. Źle pan słyszał. Bardzo źle
to
pan usłyszał.
To przepraszam.
Ja jestem za kontrolą społeczną, jeżeli trzeba.
Dokładnie, chodzi o obiektywność. Jeżeli nie ma winnych, to prokurator jest po to, nie to żeby oskarżać i wsadzać ludzi do więzienia. Prokuratora jest po to, żeby sprawdzić. Oni mają od tego mają swoich biegłych. To nie będzie prokurator, który skończył prawo, który będzie oceniał, czy to było dobrze, czy źle. On ma od tego biegłych. Tam to będą, zgaduję, profesorowie budownictwa z Politechnik i oni to sprawdzą, czy nie doszło tam do jakichś błędów w sztuce.
Ta kolej ruszy po prostu.
I dokładnie tak. Tylko, że w tym momencie, z tego, co się zorientowałem, to było ubezpieczone. Czyli teraz będzie problem odzyskania pieniędzy od ubezpieczyciela. Czyli to jest proces. Znamy, jak to długo, wiemy, jak to długo trwa. No i to trochę zapewne potrwa.
Znaczy zobaczymy, jak to będzie, bo z tego, co ja się orientuję, to na razie ubezpieczyciel nie założył żadnego protestu w sprawie wypłacenia odszkodowań. Tym bardziej, że znajduje się w takiej dziwnej sytuacji, w której zarówno wykonawca, jak i inwestycje są ubezpieczone u tego samego ubezpieczyciela, z tego co pamiętam. Więc taka jest sytuacja, że niezależnie kto będzie winny, to mówiąc najkrócej, ubezpieczyciel jest ten sam.
I nawet taka informacja powinna być sprawdzona przez prokuraturę. Dlaczego?
Nie ma znaczenia.
Prokuratura niech działa. W przypadku prezesa Rzeplińskiego to jest po prostu zastraszanie.
No to wróciliśmy przez chwilę do Trybunału, ale jeszcze sobie na chwilę od niego odejdziemy. Mamy taki okres rocznic. Sierpień jest takim okresem rocznic. Jedną mieliśmy za sobą 15. Mamy też smutną i dramatyczną rocznicę. To jest ta rocznica śmierci Inki Zagończyka. W tę rocznicę odbędzie się wielki państwowy pogrzeb. Czy istnieje szansa, że ta uroczystość będzie takim elementem, który nas zbierze razem, mówiąc najkrócej?
Bo... To zależy od tego, kto będzie wysyłał zaproszenia. Jeżeli zostaną zesłane do wszystkich, to sobie nie wyobrażam.
To znaczy, że pan nie dostał.
Ja jeszcze nie dostałem, natomiast liczę, że dostanę.
To znaczy, ja powiem w ten sposób. A czy do takiego uroczystości potrzeba zaproszenia, czy każdy Polak powinien tam pójść? Ja nie dostałem.
Trzeba jeszcze wiedzieć.
I nie chcę dostać żadnego. Ja tam będę. I Kukiz 15 będzie tam bez żadnych zaproszeń.
Wie pan, myśląc o zaproszeniach, miałem na myśli pewne osoby oficjalne, które wypada zaprosić, jeżeli to jest pogrzeb państwowy. Tak, więc państwo jako takie ktoś, no tak już jest przyjęte. Pan może przyjść jako obywatel i ma pan prawo i ja prawdopodobnie też się tam może spotkamy. Natomiast wydaje mi się, że przy takiej okoliczności jeżeli jak pan dyrektor powiedział, będzie to pogrzeb państwowy, no ktoś te zaproszenia rozsyła, no i zobaczymy, kto je dostanie. No.
Znaczy ja mam nadzieję, że obecność prezydenta Dudy i przedstawicieli rządu nie będzie tylko i wyłącznie, jakby to powiedzieć, pewnym wskazaniem, że to będzie to też tak, że właściwie wszystkie siły i ugrupowania polityczne, których akurat ta rocznica śmierci i ten powód, dla którego się zbieramy, w żaden sposób nie dzieli, a znajdą się na tych uroczystościach i że będziemy mogli wspólnie no, dać hołd po prostu ludziom, którzy nie mieli swojego grobu. No, to jest chyba jakiś taki powód, dla którego się spotykamy.
My też
ja się bardzo cieszę, że Solidarność jako nasz związek w tym uczestniczy i słyszałem Piotra Dudę, który mówił, że Solidarność będzie w tym bardzo zaangażowana i myślę, że to taki dobry sposób jakby jednoczenia ludzi wokół sprawy tych osób, które właśnie nie mają swojego grobu, a wiemy, kim była Inka, kim był Zagończyk.
Donata Sikora?
No myślę, że takie objęcie tutaj tego przedsięwzięcia taką tutaj tym patronatem IPN-u właśnie Solidarności archidiecezji jest okazja do tego, żeby zjednoczyć tych wszystkich ludzi. Poza tym już od roku widzimy, że te wszystkie uroczystości mocno angażują wszystkie środowiska patriotyczne i mam nadzieję, że ta uroczystość pokaże, że potrafimy się w takich momentach jednoczyć i będzie to wszystko tak zorganizowane, że tutaj, no, tak jak tu kolega mówi, to nie chodzi o to, żeby nawzajem się zapraszać i robić z tego jakieś widowisko, ogrzać się w blasku fleszy, bo to jest pogrzeb, tak? To jest państwowy pogrzeb. No byliśmy na pogrzebie Łupaszki i naprawdę to było wielkie patriotyczne wydarzenie w Warszawie. Ja mam nadzieję, że będziemy za tydzień przeżywać takie wielkie patriotyczne wydarzenie w Gdańsku.
Ewa Lider?
Nie, to jest oczywista sprawa. Honorujmy swoich bohaterów. Jestem jak najbardziej za tym, żeby takie uroczystości nas jednoczyły. Mam nadzieję, że to będzie tak zorganizowane. Wielką nadzieję, że to nie będzie kolejny podział, bo pani mówi tu o środowiskach patriotycznych. Ja jestem przerażona, jak słyszę takie określenia, bo to znaczy, że to jest ta jakaś lepsza strona, pierwszy sort, czy coś w tym stylu. To tak brzmi. Bardzo przepraszam, ale tak jest to mocno w mediach pokazywane, więc mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich, a nie tylko dla jakichś tam środowisk patriotycznych.
Ale może są środowiska, które są przeciwko, bo ja nie znam.
Ja też nie znam. Mam nadzieję, że to będzie.
Na pogrzebie Łupaszki, ja byłem na pogrzebie Łupaszki, nie widziałem naszych bohaterów, nie widziałem nikogo z PO.
Myślę, że każda Polska nie widziała nikogo gdzieś Scott. Jakiś grup właśnie taki nienazwany, gdzieś na wschodzie, gdzieś w Niemczech, w obozach różnych. I to Inka jest tylko symbolem takiego polskiej rodziny, polskich losów. Bo każdy taką chyba z nas, państwa...
Ja na ten pogrzeb się wybieram. Jeżeli by się pan pytał.
Tylko, że jak tutaj kolega mówi, że na pogrzebie Łupaszki nie było Nowoczesnej, czy nie było takich jakby widocznych oznak, no przecież nie idzie się z transparentem, ludzie się w tłum wmieszają i naprawdę widać było ten entuzjazm i właśnie o to nam chodzi.
No, koncyliacyjne słowa Donaty Sikory wydaje mnie bardzo uspokoiły, muszę powiedzieć. To ja w takim razie chciałbym jeszcze na koniec spytać o jednoczenie się, ale już, przepraszam, pani wybacz, trochę przeciwko wam. Czyli chcę spytać o list Jacka Karnowskiego, chyba formalnie bezpartyjnego, bo tak, zdaje się do Platformy nie wrócił.
Nie wrócił.
Jak do was pisze list, to
ale
co?
Jacek Karnowski jest człowiekiem, który ma prawo napisać taki list. A. Pamiętamy rok 2005.
Każdy obywatel ma prawo napisać
ale
taki list.
On szczególnie dlatego, że doświadczył tego na własnej skórze. Pamiętamy tutaj pana ministra Ziobrę pod urzędem miasta i jego właśnie, że tak powiem, przeczołgiwanie. Więc myślę, że wie, o czym mówi i ten list jest skierowany do wszystkich, aby naprawdę
ale na ten list jest
spojrzeć władzy
na ten list trochę za późno. Ponieważ poprzednie 8 lat, zanim PiS doszedł do władzy, no, rządziło PO w Polsce, bo tak to należy nazwać, czyli jakby koledzy pana Jacka. Dlaczego nie zmieniono tak prawa w Polsce, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? My cały czas mamy problem w Polsce ze stanowieniem prawa. Z konstytucją, ze stanowieniem prawa. Kto dojdzie do władzy, znaczy ekipa rządzona, to zmienia władzę tak, żeby było im wygodnie. Obiecuje, że to zmieni, później tego nie robi, bo wie, że to jest dzieli rządzi. I przez 27 lat jest cały czas identyczny schemat władzy. Wszyscy obiecują, że po dojściu do władzy my to Polskę naprawimy, zmienimy, łącznie z Kukiz 15, który w ogóle jest blat i w ogóle go dzisiaj nie ma, nie słychać. Jedyne, co jest dobre, to, że tą marihuaną leczniczą się w końcu zajmą, bo to rzeczywiście
blat,
może jest...
Kukiz blat, to oczywiście, PSL znika.
PSL
nie może się odnaleźć teraz.
PSL popiera na chwilę, został oślepiony.
Był satelitą PO, zobaczył, że PO idzie w dół i w tym momencie, nie wie, szuka.
Powiem
i teraz...
panu tak, podczas ostatnich rządów jedyne ministerstwa, które dobrze funkcjonowały, to były te zarządzane przez PSL. To było
i wracając do Sopotu, i do Jacka
ministrze, Karnowskiego. Wracając do Sopotu, mogli koledzy pana Jacka Karnowskiego, którzy byli przy władzy przez lat 8, tak ustawić prawo, żeby pan Jacek, żeby nie doszło do takiej sytuacji. Tego nikt nie robi, on nie zrobi. Dzisiaj jest rozlewany.
Pan mówi, jeszcze ja ciekawym dzisiaj, wątkiem jest wątek dotyczący zgodzę. Zagrożenia samorządności.
Pytanie, to znaczy, czy to się jest właśnie wątek... pojawił nowy wątek, to znaczy kasy obrachunkowe.
Ja tak. się czyli dzisiaj wiadomo, zgodzę z pierwszy raz z PiS-em, bo pani powiedziała, że nikt nie jest ponad prawem. Nikt tak. nie jest ponad prawem, więc musimy niestety, bardzo mi przykro, ale każdy może się spotkać z prokuratorem, to się może zdarzyć, każdy z prezydentów za swoje działania niestety musi czasami ponosić konsekwencje prawdziwe. Natomiast faktycznie tutaj patrzymy na rządy PiS-u i martwimy się, czy samorządność w Polsce to nie jest kolejny teren, na który chce PiS położyć rękę. I to tak wygląda, więc tutaj prezydent Karnowski ma swoje
zdanie. Politycy chcą położyć rękę na jakiś rząd.
Pan za mnie bardzo pięknie, dziękuję serdecznie.
Chciałbym najpierw się odnieść do listu prezydenta Sopotu, pana Karnowskiego, jak on tak ładnie zaczął...
Choć do was on nie jest adresowany, to dokładnie, ciekawe.
A w Gazecie Wyborczej napisane było, że to jest list do opozycji.
Przypomnę naszą
ustawę odnośnie Wołynia, jak PiS nie chciał tej ustawy i to nie mówcie nam, że my jesteśmy, jakbym był zresztą za PiS-em, to by był w PiS-ie. A my nie jesteśmy. I wielokrotnie to udowadnialiśmy odnośnie nawet TK, Trybunału Konstytucyjnego. Cały czas jesteśmy jedyni, no widzę, że PSL się przyłączył, żeby zmienić konstytucję, przynajmniej w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. I jaką my jesteśmy, że tak powiem, jaką my jesteśmy satelitą PiS, jeżeli w tym momencie jesteśmy totalnie przeciwni działaniom PiS-u. Zgadzamy się z PiS-em w sytuacjach...
Rozmawiamy o Sopocie i panu Karnowskiemu.
No bo pani, tak. mi zarzuciła,
nie,
że my jesteśmy...
Że
nie jesteśmy
Ale pani wtrąciła,
że my nie jesteśmy opozycją. Jesteśmy opozycją.
Pan mówił o swoim ugrupowaniu. Jesteśmy opozycją. Wróćmy do Meryjowska.
Ale pani mi zarzuciła, że my nie jesteśmy opozycją. Jesteśmy opozycją. Jesteśmy opozycją merytoryczną. Wy jesteście krzykaczami.
Więcej tak mówicie, więcej nie jesteście opozycją.
Ten list pana Karnowskiego pokazuje. Ten pan siedzi od 18 lat, jeszcze raz uwaga, od 18 lat siedzi na stołku prezydenta Sopotu.
Wybierają go Sopocianie. I to trzeba uszanować.
Ale nie
to jest tajemnica Policzynela, jak to wygląda, całe te budowanie tych piramid, kto kogo wybiera, władze lokalne.
Danuta Sikora, teraz już koniec.
Ale jeszcze nie dokończyłem. Chciałbym jeszcze powiedzieć, ten list tylko pokazuje, pan Karnowski stoi w pierwszej linii w demonstracjach KOD-u, który już niestety się rozmył totalnie, już widać czasami w internecie, można jak demonstrację KOD-u, gdzie tam jest 3-4-7 ludzi gdzieś tam jeszcze krzyczą w tych swoich futrach, podskakują. To się kończy,
dobra,
to się kończy.
Może
pora roku się zmieniła w sprawie
pani
tych futrach.
Pani Danucie, bo naprawdę najmniej mówi.
Nie chcę was przekrzykiwać, bo widzę, że macie dużo energii. Jestem jakby tutaj jedną osobą. Wszyscy jesteście opozycją, jakoś się w jakiś sposób jednoczycie i ten list też próbuje zjednoczyć opozycję, natomiast myślę, że tutaj każdy wie dokładnie, jaka jest sytuacja w samorządach i tutaj nie ma żadnego zamachu na samorządy. Jeżeli mówimy o tym, że w Gdańsku, czy w Sopocie, czy w Gdyni jest samorząd, nie ma samorządu, bo on po prostu został, ta samorządność została przez te wszystkie lata, kiedy, tak jak mówimy, ktoś rządzi 18 lat, to jaki to jest samorząd? To jest po prostu już konfiguracja zwykłych interesów partykularnych, różnych, bo to właściwie teraz odkrywamy. Natomiast zawsze w takim momencie decydują mieszkańcy. Jak będą kolejne wybory samorządowe, to na poziomie samorządów decydują mieszkańcy. Jak będą przygotowani, to zobaczymy. Natomiast tutaj ja mam wrażenie, że prezydent Karnowski to tak się zachowuje, jak chłopiec, któremu się zabiera zabawki. Nie ma takiej nie może być takiej sytuacji, że sobie zawłaszczyli samorządy na wiele lat.
Zróbmy dwukadencyjność. No tak. Zróbmy dwukadencyjność. To będzie.
Dokładnie.
Ja naprawdę jak najbardziej
Jesteśmy z Kukiz 15 jest za dwukadencyjnością.
I kiedy ta ustawa będzie?
Oczywiście, że nie. Samorząd jest dla mieszkańców.
Kiedy ta ustawa będzie wprowadzona?
Zobaczymy. No w takim razie.
I są prace prowadzone.
Proszę wrażenie, że w jednej sprawie żeśmy się zgodzili, że dwukadencyjność byłaby przydatna. To ciekawe. Żeśmy się w tej sprawie zgodzili. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję.
Nie słyszeliśmy jeszcze zdania na ten temat PO.
Mariusz Schulz Jerzy Borowczak.
Dziękuję serdecznie.
Dariusz Adamowicz, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę.